W czasie poprzedniej audycji studiowaliśmy treść początkowych wierszy 21 rozdziału Księgi Apokalipsy. Przypomnijmy słowa wspaniałej wizji Jana. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica, zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos, mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. I mówi: napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi: stało się. Jam alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Ta wspaniała obietnica stanie się udziałem tych, którzy dochowają Bogu wierności. Mówiliśmy o tym już poprzednio. W następnych słowach Jana, w wierszu 7 i 8, czytamy: zwycięzca to odziedziczy i będę Bogiem dla niego, a on dla mnie będzie synem. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców udział w jeziorze gorącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Szczęście nie będzie udziałem wszystkich, lecz jedynie tych, którzy mimo różnych pokus pozostaną wierni Bogu. Tego rodzaju człowiekowi Bóg daje największą ze wszystkich obietnic: będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Obietnica ta, lub bardzo podobna do niej, została dana trzem różnym postaciom Starego Testamentu. Pierwszą z nich był Abraham. Ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi, czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, księdze Genezis. Bóg powiedział tak do Abrahama: abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Drugim człowiekiem był syn, który miał odziedziczyć królestwo Dawida. W drugiej księdze Samuela czytamy: ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Były to słowa dotyczące Salomona, ale jednocześnie były one zapowiedzią Mesjasza, syna Dawida. W trzeciej osobie uczeni żydowscy upatrywali także Mesjasza. W psalmie 89 czytamy: ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Jest to niezwykła obietnica. Zwycięzcy otrzymują taką samą obietnicę jak Abraham, protoplasta narodu, jak Dawid w imieniu swego syna Salomona, jak sam Mesjasz. Człowieka wiernego obdarza Bóg największym w całym wszechświecie zaszczytem. Jednak widzimy tu i potępionych. Bojaźliwi to ci, którzy łatwiznę i wygody ukochali bardziej od Chrystusa, którzy w dniu próby wstydzili się okazać, czym są, kim są i komu służą. Niektóre przykłady słowo deilos tłumaczą bojący się i stąd sprawiają niewłaściwe wrażenie. Nie strach jest tu przedmiotem potępienia. Największą odwagą jest zachowanie właściwej postawy właśnie w atmosferze obaw i strachu. Przedmiotem potępienia jest tchórzostwo, zaparcie się Chrystusa dla własnego bezpieczeństwa. Niewierzącymi są natomiast ci, którzy nie podjęli poselstwa Ewangelii lub przyjęli je tylko teoretycznie, a ich życie nie potwierdziło ich wiary. Dalej czytamy o skalanych. Są to ci, którzy przesiąknęli obrzydliwościami tego świata. Mordercy to ci, którzy w czasie prześladowań pozbawiali chrześcijan życia. Przetecznikami natomiast są ludzie prowadzący niemoralny styl życia. bałwochwalcami są ci, którzy oddają cześć fałszywym bożkom. Kłamcami zaś ci, którzy są winni zatajania prawdy lub przemilczania jej w najbardziej krytycznych momentach. Los tych wszystkich osób będzie tragiczny. Spotka ich, jak czytamy, druga śmierć, a więc śmierć nie tylko fizyczna, ale i duchowa, wieczne oddzielenie od Boga, niewyobrażalne cierpienie samotności, smutku i rozpaczy. Natomiast każdy, kto dochowa Bogu wierności, przeżyje prawdę wspaniałej Bożej obietnicy. Będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Druga część przedostatniego rozdziału Księgi Apokalipsy zawiera opis Bożego miasta, Nowego Jeruzalem. Przeczytajmy ten opis w całości, a następnie przypatrzymy się poszczególnym jego elementom. Od 9 wiersza przedostatniego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy: I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: Chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki, a wysoki. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy, od północy 3 bramy, od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, żeby zmierzyć miasto, jego bramy i jego mur. A miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest jak szerokość. I zmierzył miasto trzciną poprzez 12 tysięcy stadiów. Długość, szerokość i wysokość jego są równe. I zmierzył jego mur 144 łokcie. Miara, którą ma anioł, jest miarą człowieka, a mur jego jest zbudowany z jaspisu, a miasto to czyste złoto, do szkła czystego podobne. A warstwy fundamentu pod murem miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem. Jest to wspaniała wizja przyszłości. Cudowna rzeczywistość czeka tych, którzy dochowają wierności żywemu Bogu. Przypatrzmy się teraz poszczególnym elementom wizji Jana. Na początku widzimy postać ukazującą Janowi obraz Bożego miasta. Tą postacią jest jeden z aniołów posiadających siedem czasz napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami. Poprzednio, jak pamiętamy, anioł ten ukazał Janowi wizję zniszczenia Babilonu, wielkiej nierządnicy. Ciekawą rzeczą jest to, że w 17 rozdziale też czytaliśmy o tym aniele, jak powiada: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą. A teraz, w 21 rozdziale Księgi Objawienia, ten sam anioł zaprasza: Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, co oznacza symbolika tego faktu. Jan musiał mieć coś szczególnego na uwadze, czyniąc tego samego anioła zwiastunem tak różnych poselstw. Może Jan pragnie powiedzieć, że sługa Boga nie wybiera swego zadania, lecz musi czynić to, co Bóg mu poleca, i musi mówić to, co Bóg mu nakazuje powiedzieć. Anioł ten, jak powiada Jan, zaniósł go w duchu na wielką i wysoką górę. Tak samo opisuje swoje doświadczenie prorok Ezechiel. W widzeniach Bożych przeniósł mnie do ziemi izraelskiej i postawił mnie na bardzo wysokiej górze. Czytamy w proroctwie Ezechiela w 40 rozdziale jego księgi. Nie należy oczywiście tych słów rozumieć dosłownie. Stanięcie na górze oznacza takie uniesienie w duchu, w czasie którego człowiek ogląda wizję i słyszy słowa skierowane do niego przez Boga. Możemy dostrzec tu jeszcze jedną prawdę. Nowe Jeruzalem, przeciwstawione Babilonowi, wielkiej nierządnicy, to symbol Kościoła czasów ostatecznych, symbol doskonałej wspólnoty Bożych dzieci. Niezwykłe są słowa Jana mówiące o oświetleniu Bożego miasta. Jan świadczy: źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. W oryginalnym greckim tekście na określenie światła użyte jest tu słowo foster. W języku greckim światło jest określane słowem phos, natomiast foster zwykle oznacza światła ciał niebieskich, na przykład światło słońca, księżyca i gwiazd. Tak na przykład czytamy w opowiadaniu o stworzeniu w pierwszej księdze Mojżeszowej. Co oznacza to, że przedmiot oświecający miasto jest podobny do drogiego kamienia? Może chodzi tu o rodzaj światła rozjaśniającego miasto, którego blask jest podobny do lśniącego jaspisu? Wydaje się, że słowo to odnosi się do rodzaju światła, światła, które napełnia miasto. Wyraźnie mówi to o tym, że nie są tam potrzebne takie światła niebieskie jak słońce czy księżyc, ponieważ Bóg jest światłem tego miasta. Co więc oznacza ta symbolika? Możemy widzieć tu aluzję do słów apostoła Pawła, wypowiedzianych wobec chrześcijan Filipii. Świecicie jak światła na świecie. W świętym mieście mieszkają tysiące tysięcy świętych Bożych i być może to ich święte życie nadaje temu miastu taki wspaniały blask. Przypominają się nam słowa Jezusa Chrystusa: Wy jesteście na ziemi światłem moim. Jednak to On jest rzeczywistą światłością świata i to Jego światło ma rozświetlać nasze serca. Tak będzie z całą pewnością w przemienionym wszechświecie, w rzeczywistości nowego stworzenia. Dalej przeczytamy słowa Jana: I miastu nie trzeba słońca, ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetla, a jego lampą baranek. Następnie Jan opisuje mur i bramy Bożego miasta. Czytamy w wierszu 12 i 13. Miało ono mur wielki, a wysoki. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy. I od południa 3 bramy, i od zachodu 3 bramy. Miasto jest otoczone wielkim i potężnym murem. Jan znowu posługuje się tu terminami Starego Testamentu. Zaczerpnął je z obrazów dotyczących odnowionej Jerozolimy, przekazanej przez proroków. Kiedyś Judea zaśpiewa pieśń: mamy miasto potężne. Dla ocalenia wzniósł Bóg wały obronne i baszty. To słowa Izajasza. Do Zachariasza Bóg powiada: ja będę jego murem ognistym wokoło. Najprostszym wyjaśnieniem znaczenia symbolu muru jest określenie, że jest on niezwyciężoną twierdzą wiary. Wiara jest murem, który zabezpiecza wybranych Bożych przed pokusami ze strony świata i szatana. W murze są bramy, bramy, nad którymi widnieją imiona 12 plemion Izraela. Na określenie bramy użyto tu w oryginalnym greckim tekście ciekawego słowa pulon. Może ono mieć dwa znaczenia. Duży dom budowano wokół rozległego dziedzińca, z którego wychodziło się na ulicę przez wielką bramę, a następnie specjalnym przejściem. To właśnie mógł mieć Jan tu na uwadze. Pulon może również oznaczać basztę wjazdową w wielkim mieście, podobną do bramy w zamku obronnym. Zwróćmy uwagę na dwie rzeczy. W murze otaczającym miasto jest 12 bram. Na pewno jest to świadectwo powszechności Kościoła. Z różnych stron człowiek może wejść do Królestwa Bożego. Na bramach są imiona 12 pokoleń. Na pewno jest to świadectwem ciągłości Kościoła. Bóg objawiony patriarchom jest tym samym Bogiem, który jeszcze pełniej objawił się w Jezusie Chrystusie. Bóg Starego Testamentu jest Bogiem Nowego Testamentu. Jest to ten sam Bóg, który objawia się zarówno Izraelowi, jak i wszystkim pozostałym narodom w Jezusie Chrystusie. Czytaliśmy, że z każdej z czterech stron miasta Bożego znajdują się trzy bramy. Część tego obrazu Jan zapożyczył znowu ze Starego Testamentu od proroka Ezechiela. Nie wiemy, co poza powszechnością Kościoła może oznaczać ta symbolika. Oto jedna z interpretacji, bardzo piękna, chociaż nie wiadomo, czy zgodna z zamysłem Jana. Trzy bramy są skierowane ku wschodowi. Na wschodzie pojawia się słońce i tu zaczyna się dzień. Bramy te mogą symbolizować wejście do świętego miasta tych, którzy poznali Chrystusa w radosnym poranku swojego życia. Trzy kolejne bramy znajdują się po stronie północnej. Północ jest krainą chłodu, krainą przenikliwego zimna. Te bramy mogą wskazywać na wejście do świętego miasta tych, którzy weszli do chrześcijaństwa drogą intelektualnych rozmyślań i znaleźli wiarę raczej rozumem niż sercem. Trzy bramy są po stronie południowej, czytamy dalej. Południe jest ciepłą krainą, gdzie wieje przyjemny wiatr, a klimat jest łagodny. Bramy te mogą wskazywać na wejście do świętego miasta tych, których miłość odsłania widok krzyża. I w końcu trzy bramy są skierowane ku zachodowi. Zachód jest krainą kończącego się dnia i zachodzącego słońca. Bramy te mogą być symbolem wejścia do świętego miasta tych, którzy przyszli do Chrystusa pod wieczór swojego życia. Tak, nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno, by przyjść do Chrystusa, by poprosić, aby w swoje ręce wziął ster naszego życia. Przeczytajmy na koniec 14 wiersz 21 rozdziału Księgi Apokalipsy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. Kościół, wspólnota wierzących, zbudowana jest na fundamencie proroków i apostołów. Nasza wiara nie jest wiarą ślepą. Jest wiarą w to, co prorocy i apostołowie przekazali nam o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu. prawda o Chrystusie to prawda biblijna. Musimy ją znać, wierzyć w nią i według niej żyć.